Usiądźcie, moi drodzy. Moi drodzy, najpierw ogromna prośba do państwa techników. Jeśli można odrobinkę rozświetlić, że tak powiem, publikę, kiedy gadamy o, żeby gęby było widać. Dlatego, że znacznie lepiej się mówi, kiedy się widzi twarze. Moi drodzy, jeszcze raz bardzo serdecznie was witamy i bardzo się cieszymy, że możemy się spotkać z wami w Łodzi. Kiedyś, dawno, dawno temu, w ogóle chyba nasze pierwsze wielbienie.
Wszyscy jesteśmy z Łodzi.
Kiedyś, dawno, dawno temu nasze pierwsze wielbienie w ogóle odbyło się w Łodzi, ale wtedy jeszcze nie na takiej wielkiej hali, tylko to było chyba w wytwórni, tak mi się wydaje. Tam było chyba na zaledwie tam 3000 ludzi, co to w ogóle jest, nie? Natomiast tu się bardzo cieszymy, że możemy się wreszcie spotkać w takim licznym i fantastycznym gronie, w najbrzydszym, a to znaczy najpiękniejszym mieście na świecie, czyli w Łodzi.
Tak mówią, że Łódź jest piękna, ale niedomyta.
Spróbujemy trochę to dzisiaj zmienić, czyli spróbujemy trochę przynajmniej nas, łodzian, ale nie tylko oczywiście, bo wielu z was jest przyjezdnych, ale będziemy dzisiaj wszyscy z Łodzi. Spróbujemy się trochę domyć. Kochani, plan naszego spotkania jest taki jak zawsze. Jeżeli ktoś z was kiedyś był na jakimś wielbieniu, to mniej więcej kojarzycie sprawę. Będzie to wyglądało w następujący sposób, czyli najpierw będzie taka pierwsza część, gdzie spróbujemy was trochę rozgrzać słowem. W kilku częściach przerywanych też oczywiście modlitwą, żebyśmy się nie zasiedzieli i nie pospali, ale spróbujemy trochę sobie zmiękczyć serca i duszę słowem. A potem zaczniemy się już de facto tylko i wyłącznie modlić. Będziemy Boga wielbić, będziemy też prosić w różnych sprawach. Będziemy po prostu otaczać nas wszystkich modlitwą. Kochani, mamy temat tego spotkania, który się tym razem nazywa uświęceni. Zawsze wybieramy jakieś jedno słowo, które nas prowadzi. Byli błogosławieni, byli umiłowani, byli wybrani. Było już wiele tych nazw. Będzie dzisiaj uświęceni. Spróbujemy wytłumaczyć dlaczego i co to do końca miałoby znaczyć. Kochani, skoro mamy dzisiaj spotkanie uświęceni, to bardzo byśmy chcieli, żeby na koniec tego spotkania każdy z nas wyszedł stąd uświęcony w jak największym stopniu. Tylko musimy sobie bardzo poważnie odpowiedzieć na pytanie, co to znaczy. Dlatego, że kochani, ze świętością i z byciem świętym, czy z byciem uświęconym, to my mamy duży problem w Kościele, mam wrażenie, od dosyć dawna. Dlatego, że mylimy tu zupełnie pojęcia, które ze świętością nie mają nic wspólnego. Ja pamiętam, to jest taka stara opowieść, którą nam Dominikanie, nasi starsi ojcowie opowiadają po prostu od wielu, wielu lat, a my to powtarzamy potem na wszystkich rekolekcjach, ale to jest dobra opowieść. Jak jeden z naszych braci, który uczył religii w Rzeszowie w Odlewniku. Tam jest takie technikum odlewnicze w Rzeszowie, to jest taki poligon dla każdego katechety. 800 chłopa, dwie dziewczyny, nie? W całej szkole. Oczywiście 90% absolutnie antykościelnych i tak dalej, i tak dalej. Tam każdy z braci, kto uczy tam religii, to przechodził po prostu straszną gehennę. Kiedyś jeden z braci, który tam uczył tej katechezy, tuż przed świętem wszystkich świętych, czyli to, co mieliśmy teraz 1 listopada, zrobił na katechezie taką ankietę wśród swoich uczniów, na której zadał kilka pytań odnośnie świętości. Tam zapytał, co to znaczy być świętym, czy znasz jakiegoś świętego, i ostatnie pytanie brzmiało, czy chciałbyś być święty. I on pokazywał wyniki tej ankiety. Tam oczywiście były mniej, bardziej poważne, mniej mądre i tak dalej odpowiedzi, ale na pytanie oczywiście, co to znaczy być świętym, prawie wszyscy w kółko i zawsze pisali, że to znaczy doskonałym, bezgrzesznym, nieskazitelnym i tak dalej. Absolutne głupoty. No ale tak ludzie zazwyczaj myślą, że święty to jest ktoś taki. To jest ktoś, kto doszedł do jakiejś doskonałości. Na pytanie, czy znasz jakiegoś świętego, to poza oczywiście takimi odpowiedziami jak tam Jan Paweł II, Matka Teresa z Kalkuty i tak dalej, to mówi, że najbardziej mu się podobała, w sensie dwie odpowiedzi mu się podobały. Jedna, święta jest moja babcia, bo daje mi trzeci obiad dziennie i to rozumiem. Znam to w ogóle z dzieciństwa. Potem to się kończy tak, jak się kończy, no ale to rzeczywiście jest duża świętość. A druga odpowiedź, która bardzo mu się podobała, to było, że święty jest mój kolega Marek, bo pozwala odpisywać na sprawdzianach. I to też jest jakiś kierunek, no w sensie uczynność i dzielenie się swoim dobrem z innymi. Ale mówi, najbardziej go rozbawiła odpowiedź na trzecie pytanie u jednego z tych młodych chłopaków, gdzie tam oczywiście większość pisała, czy chciałbyś być święty, to były odpowiedzi, to jest niemożliwe, nie chcę, nie uda mi się i tak dalej. A jedna mówi, go rozbroiła. Chłopak napisał, nie chcę być świętym, bo nie chcę, żeby mnie stare baby na obrazkach całowały. I oni, oczywiście ta ankieta zrobiona w takim małym gronie, oczywiście jakoś tam jeszcze nie do końca dojrzałych ludzi, na pewno nie jest jakimś probierzem tego, co myślimy o świętości. Ale kochani, fakt faktem jest, że wielu z nas ma naprawdę bardzo dziwne wyobrażenia o świętości. Bo ona albo nam się kojarzy właśnie z czymś doskonałym, z czymś takim nieskazitelnym, z czymś no, prawie takim jak my, czyli nieskazitelnie białym i tak dalej, nie? Albo jeżeli już nie, no to właśnie z jakąś taką pobożnością, z obrazami, z relikwiami, z kultem i tak dalej. Kochani, chcielibyśmy dzisiaj pójść w zupełnie inną stronę i wam to pokazać trochę, znaczy nie trochę inaczej, zupełnie inaczej, a de facto mam nadzieję pokazać wam sedno tego, na czym to polega i co my tu chcemy dzisiaj zrobić, co chcemy osiągnąć. Kochani, bo nie chcemy osiągnąć tego, że wyjdziemy stąd nieskazitelni. To nie o to chodzi. Moi drodzy, zacznę od takiej krótkiej historii z Biblii, która mnie osobiście doskonale pokazuje, co Pan Bóg ma na myśli, kiedy myśli o świętości. Na pewno pamiętacie ten moment na górze Synaj, gdzie Izraelici po wyjściu z Egiptu, kiedy idą do ziemi obiecanej, trafiają na górę Synaj, gdzie, znaczy Mojżesz tam trafia, lud zostaje na dole. Mojżesz idzie na górę na 40 dni. Spędza tam 40 dni z Panem Bogiem. Rozmawiają, poznają się. Jak mówi Biblia, rozmawiali twarzą w twarz. Rozmawiał Mojżesz z Bogiem jak z przyjacielem. I pamiętacie, na końcu ostatniego dnia tych 40 dni Pan Bóg daje Mojżeszowi 10 przykazań. I bardzo lubię wstęp do tych 10 przykazań. Wstęp jest taki, że Pan Bóg zawiera z Mojżeszem przymierze. I mówi, to przymierze będzie polegało na tym, że od tego momentu wy będziecie moim ludem, a ja będę waszym Bogiem. Co to znaczy? To znaczy, że mówi Pan Bóg do Mojżesza, jak ktokolwiek zapyta was gdzieś tam w świecie, skąd wy jesteście, od kogo wy się wzięliście, to będziecie mówić, my jesteśmy Jego. A jak mnie ktoś zapyta, Pana Boga, kim ty jesteś, to będę mówił, ja jestem wasz. Pani, to jest taki wstęp do przykazań, który bardzo często pomijamy i niewielu z nas w ogóle zdaje sobie sprawę, że on tam jest. Bo jak myślimy 10 przykazań, to większość z was myśli o 10 konkretnych rzeczach, nie? Uwaga, one są tylko konsekwencją, a początek jest taki, że Bóg mówi, chcę, żebyśmy byli swoi. W sensie ja wasz, a wy moi. Kochani, zauważcie, że jak są małżeństwa, ja to szczególnie lubię w takich małżeństwach już takich wiekowych, takie, które już dużo, dużo lat są ze sobą i nawet jak coś tam jest nie tak między ludźmi, to i tak zawsze się używa, ja to kocham, jak słucham ludzi takich starszych, jak mówią zawsze mój stary, moja stara, nie? Ale tam jest zawsze to mój, to moja. I nawet jak mówi mój stary jest głupi, nie? To to jest mój stary. Jakby mój ci on, nie? Kochani, bardzo to lubię, bo to jest dokładnie jakby taki odprysk tego, co się właśnie wydarzyło na Synaju, gdzie Pan Bóg mówi, ja chcę być waszą własnością i chcę, żebyście wy byli moją własnością. I zobaczcie, kochani, co się dzieje potem. To już wam mówiłem na wielu konferencjach, może ktoś to pamięta. Kochani, nie wiem, czy kiedyś zauważyliście, że potem wszystkie 10 przykazań są sformułowane w czasie przyszłym. To jest bardzo ciekawe. Jak myślicie o przykazaniach? Zresztą myślimy, że to jest zbiór zakazów i nakazów, nie? Tam są 4 nakazy. 4 pierwsze to są 4 rzeczy, które trzeba robić. Gdzie Bóg mówi tam, nie, czci ojca, czci Boga, niech Pan Bóg będzie jedyny i tak dalej. A potem jest 6 rzeczy, których Pan Bóg mówi, żeby nie robić. Czyli są 4 nakazy i 6 zakazów. Uwaga, nie. Tam nie ma formy rozkazującej. Czy wy to zauważyliście? Nie ma przykazań, które brzmią nie kradnij, nie zabijaj, czci. Nie ma takich przykazań. Jak sobie zajrzycie do Pisma Świętego, tam jest napisane w czasie przyszłym. Nie będziesz kradł, nie będziesz zabijał, będziesz czcił ojca i matkę i tak dalej. Czas, który tam jest użyty, kochani, jest czasem przyszłym. Kiedyś czytałem taki genialny komentarz u jednego z ojców Kościoła, który mówi, to nie jest po prostu zbiór tego, co trzeba i tego, czego nie wolno robić. Nie. Ten ojciec Kościoła mówi, że jest tak. Bóg zawiera z tobą przymierze, czyli mówi, masz być mój, a ja będę twój. I jeżeli rzeczywiście będziesz mój, a ja będę twój, to ja zrobię w tobie te 10 rzeczy. że będziesz umiał nie zabijać, będziesz umiał nie kraść, będziesz umiał kochać, będziesz umiał szanować, będziesz umiał nie brać tego, co nie twoje i tak dalej, i tak dalej. Czyli to jest taki zbiór obietnic, który Pan Bóg mówi, to wyniknie z tego, że będziemy ze sobą. To wyniknie z tego, że będziemy razem. I kochani, jeżeli się przyczepimy tylko do tych przykazań, czyli przyczepimy się do takiego obrazu, że my mamy jacyś być, że my mamy coś spełnić, że my mamy coś zrobić i jeżeli to zrobimy, to wtedy będziemy święci, to jest pomyłka. Pan Bóg mówi tak naprawdę, masz tylko jedno zadanie, jedno jedyne. Masz ze mną być. Chcę, żebyś był mój. Chcę, żebym ja był tym, o kim ty będziesz mógł mówić, że jestem twój. I mówi, jeżeli będziemy w takiej relacji, że ty będziesz mój, a ja będę twój, to ja wtedy wszystko to w tobie zrobię. Kochani, zobaczcie, to jest strasznie piękne, bo to jest to, co się przecież dzieje między nami, co my wszyscy znamy z życia, nie? Zobaczcie, jak wychodzimy za mąż, jak się żenimy, w sensie wy, nie my, ale wy, nie? A my jak sobie myślimy, że moglibyśmy, ale na szczęście nam się udało to ominąć, nie? Jak są te momenty, kiedy się zakochujemy, to zauważcie, przecież chyba nikt z was na początku miłości, ci, którzy jesteście na początku, to dokładnie jesteście w tym momencie, ci, którzy już może trochę przeżyliście, to sobie przypomnijcie te początki. No to nikt z was prawdopodobnie, zakochując się, czy będąc w takiej początkowej fazie relacji, nie myślał w takim kluczu, że nie wiem, ma taką listę 60 rzeczy, że te rzeczy będzie ten mój chłop robił, a tych będzie nie robił. I teraz masz tylko jedno marzenie, muszę znaleźć takiego, kto będzie to wszystko robił i tego wszystkiego nie robił, nie? Znaczy, jeżeli ktoś ma takie podejście, to gratuluję, to prawdopodobnie do dzisiaj jesteś starą panną albo starym kawalerem, nie? Bo to nie ma takiego, co by tę listę mógł wypełnić, nie? Nawet jeżeli to jest lista złożona tylko z jakichś trzech rzeczy, to i tak to ze świecą szukać, żeby te trzy rzeczy robił, tych trzy rzeczy nie robił. Nie, bo zauważcie, kiedy się zakochujemy, nie na tym to polega. Tylko polega to na tym, że poznajemy drugą osobę i mówimy, Jezu, jak ja chcę z nią być. Ja chcę po prostu, żeby ona była w moim życiu, nie? Żeby to był ktoś obok mnie. Kochani, uwaga, i teraz mówię to oczywiście z lekkim przekąsem, ale to jest absolutnie najpiękniejsza rzecz na świecie. Bo to nie ma nic lepszego na świecie, jak taka świadomość, że masz kogoś, o kim sobie myślisz, samo to, że po prostu ja jestem przy tobie, samo to, że ty jesteś przy mnie, to ja nic więcej nie chcę, nie? Kochani, tutaj się dzieje tak naprawdę, że tak powiem, fundament miłości. I kochani, Pan Bóg robi dokładnie to samo. Pan Bóg nie mówi, słuchajcie, no mam takie 10 tutaj zasad, jakbyście je chcieli wypełnić, no to wtedy się jakoś dogadamy, no ale jakbyście nie chcieli, no to się chyba nie dogadamy, nie? Nie. Pan Bóg mówi bardzo prosto. Ja chcę być twój, a ty masz być mój. Jak będziemy swoi nawzajem, to ja ci wtedy pomogę zrobić to wszystko, co dalej jest opisane w przykazaniach. To oczywiście nie wszystko.
Jak słucham o tym odlewniku, to mi się przypomina też taka historia. Jak byłem duszpasterzem młodzieży w przystani w Krakowie, mieliśmy przygotowanie do brzmowania. Ktoś widzę jest. I takie było ćwiczenie, że mówię, robimy krótką ankietę, wychodzicie na 20 minut na rynek krakowski, bo to blisko do rynku krakowskiego, jak ktoś był u Dominikanów. I zadajecie dwa pytania. Pierwsze, co to znaczy być święty? Drugie, czy pan, pani chciałaby być święta? I tak dopełniając tych różnych odpowiedzi, które już słyszeliśmy od Adama, pamiętam bardzo mocno, jak oni przyszli po 20 minutach zdruzgotani. Wychodzili pełni entuzjazmu, taka wiecie, taka krakowska młodzież pełna entuzjazmu. Że będzie ankieta, że będziemy pytać ludzi, kwiaciarki na rynku i takie te rzeczy, prawda, turystów. No i oni tacy zniszczeni wracają. I się okazuje, tak skracam, że 90% tych, których spotkali, jak ich zapytano, kto to jest święty, odpowiedź była, nie wiem, czy to jest tylko w Krakowie, to jest ten, który musi cierpieć. Nie wiem, czy też ktoś tak myśli, prawda? Święty to jest ten, który musi cierpieć. I oni tak po prostu coraz bardziej się tak kurczyli w sobie. No i oczywiście, jak już doszło do pytania, a czy pan, pani chciałaby być święta? Oczywiście, że nie. Oczywiście, że nie. Zatem jedna pani chciała. No to jakby to rzeczywiście jest taki temat, gdzie sobie zadajemy pytanie, co to właściwie znaczy? Bo możemy nad tym przechodzić tak dość powierzchownie, ale jakbyśmy tam pogrzebali troszkę głębiej, no to właściwie co myślisz? Bo my możemy wam opowiadać, ale pierwsze pytanie jest do ciebie i tam do twojego serca. Co myślisz? Słyszysz święty? Słyszysz uświęceni? To znaczy jaki? Że często też za bardzo nie reflektujemy i bierzemy po wierzchu coś. I potem, no mam nadzieję, że tutaj jest więcej trochę takich osób niż jedna, która by powiedziała, chcę. Ale no właśnie, to czego chcesz? Co tu się właściwie dzieje pomiędzy mną a Panem Bogiem? Jaka jest w tym moja rola? Jaka jest Jego rola? Bo jednocześnie wchodzimy na taki grunt, tak jak też trochę o miłości Adam powiedział, czyli grunt relacji, że nie wszystko zależy ode mnie. Że jak ja wszystko nawet wypełnię, to jeszcze nie jest wszystko. Że to się dzieje pomiędzy Panem Bogiem a nami. Ja bardzo pamiętam takie zdanie, które dla mnie było absolutną rewolucją. Kiedyś usłyszałem takie zdanie. Salomon wybudował świątynię, ale nie była to jeszcze świątynia, ponieważ Pan Bóg w niej nie zamieszkał. I co z tego, że ja mogę wybudować taki budynek, który jest jak kościół? Ma wszystkie tam filary, drzwi, witraże. Bóg wie, co tam jeszcze ma, prawda? Tak jak sobie wyobrażacie kościół, prawda? Ale jak Bóg tam nie mieszka, można powiedzieć, że to jest świątynia? I jak myślisz o sobie? Masz dwie ręce, nogi, jesteś człowiekiem, wydaje się, Pan Bóg stworzył, ale czy jesteś świątynią? Bo słyszymy to w Biblii, świątynią Boga jesteście. Ale samo to, że jestem człowiekiem podobnym do drugiego, nie czyni mnie świętym, nie czyni mnie świątynią. Dopóki Pan nie zamieszka we mnie. Lubię ostatnio myśleć prosto. To co trzeba zrobić? Wyspowiadać się. A, w sumie tak. Bo jak ja się wyspowiadam, no to zostaje mi przywrócona Boża obecność we mnie. Czy to znaczy, że Boga nie ma, jak jestem niewyspowiadany? No jest, no jakoś jest. Ale po to się spowiadamy, żeby w pełni należeć do Boga, tak? Ale co to znaczy? Przyznam, że nawet tutaj teraz przed wielbieniem miałem okazję kogoś wyspowiadać. Czy tak jak Adam powiedział, myślicie, że w tym momencie po tej spowiedzi on jest doskonały już? Nie o to chodzi. Ale jednocześnie z ręką na sercu mogę powiedzieć, Bóg mieszka w nim. Jest ten moment taki, gdzie się zastanawiamy, czy ja mogę to wypracować? Czy co ja jeszcze mogę zrobić? Jak ja, nie wiem, mam się napompować, żeby być świętym? Czy jednak jest jakby ten Boży zamysł wobec każdego, każdej z nas, że należymy do Boga? Nie? Tak jak jesteśmy chrześcijanie, jesteśmy ochrzczeni, należymy do Boga. Tylko popełniamy takie czy inne grzechy. Czyli co popełniamy? Znaczy to, co nas oddziela. Jeżeli zostanie usunięte to, co nas oddziela, choćby przez spowiedź, to wtedy jesteśmy przywróceni do tego, kim jesteśmy. To nie jest na tej zasadzie, że jak ja to i to zrobię, to ja się dopiero stanę Bożym człowiekiem, stanę się uświęcony. Nie. Ja jestem już świątynią Pana Boga, tylko robię takie czy inne rzeczy, które mnie od Boga oddzielają i jakoś pozbawiają mnie Jego obecności. A On mówi, ja chcę powrócić do Ciebie w pełni. I dlatego się spowiadamy, żeby być świątynią. I bez względu na to, to już koniec tej odsłony, co ty o sobie myślisz po spowiedzi, to ważniejsze jest to, co myśli o tobie Bóg. Jeżeli
powiedział przez kapłana nad tobą w Duchu Świętym, odpuszczone są wszystkie twoje grzechy, czyli nie masz żadnych przeszkód pomiędzy mną a tobą, to wtedy Bóg zaczyna w nas zamieszkiwać. I stajemy się świątynią Boga. Stajemy się uświęceni nie naszą siłą, nie naszą mocą, lecz mocą i siłą Jego łaski. Więcej może w następnej odsłonie.
I tak sobie pomyślałem, że ten taki charakter naszego spotkania mi się zawsze wszystko kojarzy oczywiście z jedzeniem. To jest tak, jak się robi dobre jedzenie. Zauważcie, że jak się robi jakieś dobre mięsko, albo jak się ciasto nawet robi, to trzeba zrobić, ugnieść i potem odstawić, nie? Żeby trochę wyrosło, albo mięsko, żeby tam, jak to mówimy, się przeżarło, nie? Tam jakimiś...
Przygryzło,
tak. Jakimiś tymi przeprawami i tak dalej. Więc my teraz, że tak powiem, trochę ugnietliśmy. Teraz to odstawimy na dwa kawałki, żeby nam się przeżarło Duchem Świętym i potem wyjmiemy znowu i będziemy ugniatać dalej. Wstajemy i będziemy się modlić.